34. odcinku podcastu Klientomania. Witają Was Maciej Buś
i Piotr Merkel.
Witamy Was, Piotr z Gdyni, ja z Poznania.
Ale tylko na chwilę.
Ale tylko na chwilę, ponieważ dzisiejszy odcinek jest odcinkiem specjalnym, a mianowicie niecały miesiąc temu, 16 maja, spotkaliśmy się na pierwszym klientomaniackim spotkaniu Klientomania Live i tam podjęliśmy się pewnego zadania, a mianowicie nagraliśmy odcinek live.
To był taki eksperyment zarówno techniczny, co będzie słychać, ale również eksperyment trochę socjologiczny, bo impuls wyszedł nagle, Maciek nagle wpadł na pomysł, udało nam się w krótkim czasie zorganizować całość, no i cieszymy się, że przyszło tam prawie 20 osób, czy nawet ponad 20 osób, co nas cieszy. Mamy nadzieję, że kolejny odcinek live, który pewnie zgodnie z tradycją naszą nową świecką zaczniemy nagrywać co pewien czas, zgromadzi większe grono i będzie lepiej przygotowany.
No to cóż, Piotr, ja myślę, że nie będziemy tutaj dzisiaj akurat wyjątkowo przegadywać tego wstępu, tylko zaprosimy naszych słuchaczy do wysłuchania całego, dość długiego, mimo wszystko, odcinka 24.
A więc zapraszamy, miłego słuchania, a my póki co żegnamy się, bo już nie pożegnamy się na końcu.
Miłego słuchania, cześć!
Hej!
Na początku zawsze jest taka muzyczka, która jest pewnym charakterystycznym elementem.
Ale ona jest dogrywana później, więc to i tak jej nie słyszymy.
Tak, zazwyczaj ją dogrywamy później, ale chcieliśmy zrobić wam nastrój, więc ją puszczamy już teraz.
Idziemy.
I policzyliśmy, że jest to już teraz.
Znaczy nie wiadomo, kiedy to pójdzie, o 24 by wyszło.
W 24 odcinku podcastu Klientomania witają was Maciej Buś
i Piotr Merkel.
Tak jest, dzisiaj jesteśmy na pierwszym spotkaniu Klientomania Live. Z nami jest grupa ludzi, bardzo dużo. Dajcie znak.
Proszę.
Brawo wy. Brawo wy.
Jeszcze może być kopyt koni, znaczy taki kokosami się robiło.
Odgłos konia. Także dzisiejszy odcinek Klientomanii jest live. To jest pierwsze spotkanie klientomaniaków i taka próba pokazania albo próba nagrania podcastu na żywo.
Tak, bo zawsze narzekamy w trakcie naszych podcastów, że może i nas słuchają, ale nic do nas nie piszą, więc teraz mamy, po to zrobiliśmy live, żeby widzieć reakcję i żeby wyciągać do odpowiedzi, a przynajmniej widzieć reakcję, tak?
No dobra, zawsze zaczynamy od tego, co nas spotkało przez ostatnie dwa tygodnie, co tam Piotr do ciebie.
Co, ja już to dzisiaj opadałem, więc niektórzy będą znudzeni, a dzisiaj miałem negatywne doświadczenie z Uberem, a ponieważ statystyki mówią, że o rzeczach pozytywnych mówimy rzadziej niż o rzeczach negatywnych, to o rzeczy negatywnej powiem. Otóż Uber co prawda działa w wielu miastach, łącznie z Trójmiastem. Natomiast w Trójmieście, jak się włącza aplikację, to Uber jest niedostępny. I mnie to o tyle zniesmaczyło i zaskoczyło, bo ja się spodziewałem, że on jednak będzie dostępny. Tym bardziej, że na chwilę się pokazał, że jest dostępny jakiś samochód. Pokazał mi nawet czas oczekiwania, po czym po prostu wziął się, wyłączył i znowu był niedostępny. W związku z czym musiałem szukać alternatywnych środków transportu. I powiem szczerze, że jestem rozczarowanym klientem. To był efekt anty-wow. I w zasadzie to jedyne, co mnie może pocieszyć, to jest to, że nie tylko my mamy problemy z klientami czy z ich obsługą. Oni też mają.
No to się zdarza, no ale to powiedzmy sobie szczerze, bo tak czasami wyciągamy pewne odstępstwa czy coś, co nam się nie udało w pojedynczych elementach. Kto z was korzystał z Ubera? Jakie są wasze generalnie takie wasze opinie?
Same pozytywne, w moim przypadku.
Okej.
Okay. To moje też takie były do dzisiaj.
Ja negatywnie pośrednio znają miasto, często korzystają z nawigacji jakichś, które no, albo lepiej, albo gorzej działają, tak nie chcę tu reklamować jakichś nawigacji.
Nie wiem, ja powiem tak, że mnie najbardziej urzekło tam to, że nie muszę z tym panem, który prowadzi, dokonywać transakcji jakichkolwiek i to było dla mnie cenne. Bo zawsze w taksówce było straszne, że ja musiałem zapłacić zawsze z taką górką, bo jakże tu człowiekowi nie dać tych trochę więcej pieniędzy, nie? Bo on tak jeszcze patrzył zawsze smutno, że ciężko ma. I to Uber rzeczywiście mi to tak odłączył. Druga sprawa, która mi właśnie u nich zachwycała, to to, że wszystko było podane na tacy, więc widziałeś, gdzie jest ten samochód, widziałeś, jak on cię szuka, nawet było podane, jaki to jest samochód. Natomiast no to, co dzisiaj, to dla mnie to jest po prostu, no nie powiem, że skandal, bo to nie o to chodzi. Znaczy ja już się oduczyłem korzystania z Ubera w Trójmieście Hołk.
I tyle. Okay. No ale to jest, może to jest element po prostu człowieka konkretnie, tak?
Ale wiesz co, to jest trochę tak, ponieważ ja rozumiem, że dzisiejszy odcinek siłą rzeczy będziemy wokół kręcić także wokół tego, co powiedziałeś przed chwilą na speechu, to powiem tak, no właśnie tutaj pokazali, że to pójście na górę piramidy to jest nie tylko, że trzeba tam dojść, ale jeszcze trzeba tam wytrzymać i jeszcze pilnować, żeby gdzieś się nie poślizgnąć. Moim zdaniem to jest trochę tak, że doszliśmy dosyć wysoko, jeśli chodzi o poziom oczekiwań, tak, i nagle znaleźliśmy się w punkcie wyjścia, to znaczy to, co było dla mnie najbardziej istotne, no bo nie oszukujmy się, miła przejażdżka jest miłą przejażdżką i fajnie, i to, że nie muszę rozmawiać z taksówkarzem jest miłe, ale to, że nie mogę się przejechać taksówką, no to, to powiedziałbym tak, to jest trochę tak jak z piramidą Maslowa, no to jest ta pierwsza podstawa rzeczy, która w ogóle tam się, znaczy w tym przegrali, no to, nie, no, to trochę trudno.
Nie, no ale masz rację, to cały chcesz, dzień... chcesz się przejechać taksówką i nie możesz się przejechać taksówką. To tak jakbyś jechał, to jakbyś chciał do Morskiego Oka pojechać i nie móc pojechać koniem, nie?
Więc trochę tak to jest. No a co u ciebie?
Co u mnie? Wiesz co? No u mnie w zasadzie ostatnie dwa tygodnie, czy właściwie ostatni tydzień od naszej ostatniej rozmowy to był przede wszystkim kumulacja wszystkich różnego rodzaju zdarzeń. Czyli tak, nie wydarzyło mi się nic specjalnego klienckiego, bo najzwyczajniej w świecie chyba nie miałem czasu wyściubić do końca. Tak, nie miałem do końca czasu nic załatwić, więc ja nie ukrywam, że będzie trochę prywaty, ale ostatni tydzień to był przede wszystkim setne odcinki Tipsów Tricksów i niesamowity wysyp tego, coś się, takiego bardzo dużego ruchu w ogóle na stronie. No i oczywiście tego, co się wszystko dzieje wokół tego naszego dzisiejszego spotkania, bo to było bardzo spontaniczne, my tego nie planowaliśmy w żaden sposób i powiem tak, spróbowałem reklamy na Facebooku. Naprawdę, zrobiłem to. Zapłaciłem.
To jest dla zgredów. Słyszałeś, że to jest dla zgredów Facebook.
Tak, zrobiłem to, słuchajcie. Zapłaciłem 30 zł i efekty przekroczyły moje najśmielsze oczekiwania.
Tak. Na plus czy na minus?
No na plus, słuchajcie. Nagle okazało się, że ta informacja o tym, o tej mojej klientomanii, naszej klientomanii live, dotarła do prawie 7 tysięcy osób.
To znaczy jaka skuteczność?
Zaczęli
lajkować.
Zaczęli
gdzie jest 6950 osób?
Wiesz, no oni...
70.
Tam, wiesz.
80.
Idą. Wiesz, to ja się nie spodziewałem nie wiadomo jakich efektów, natomiast fajnie, ja się bałem, wiesz, jak zwykle boję się Facebooka ze względu na różnego rodzaju hejty i tym podobne rzeczy. Okazało się, że nie dość, że takich rzeczy nie było, ani jednej, to raczej były dużo lajków od ludzi jakichś zupełnie mi nieznanych, bo tak naprawdę... Głównie w mediach społecznościowych lajkują ci, którzy znają zgodnie z zasadą inżyniera Mamonia, że najbardziej lubimy te filmy, które już gdzieś widzieliśmy, prawda?
Po co lajkują ci, którzy nie znają?
No to jest inne pytanie. Na tego.
Wiesz co, no to jest być może ten wyraz tego, że komuś coś się najzwyczajniej w świecie podoba. Trudno mi powiedzieć, to jest moje przypuszczenie, ja tak czasami reaguję. No, czasami lajkuję coś, co mi się podoba, albo uważam, że jest ważne, wartościowe, niekoniecznie kontrowersyjne i w tym momencie faktycznie lajkuję ludzi, organizacje, których niekoniecznie znam, ale które są zgodne z moim jakimś poczuciem przyzwoitości. Na przykład unikam w ogóle komentowania i wchodzenia w politykę, ponieważ nigdy nie mam takiej pełnej wiedzy na temat tego, o co tak naprawdę chodzi. A poza tym zawsze uważam, że to za dosyć ryzykowne w biznesie.
Czy takiej liczby lajków nie bałeś się, że ta sala będzie za mała?
Wiesz co, na początku tak. Na początku miałem takie, ale byliśmy przygotowani na to, żeby wziąć inną salę. To znaczy w ogóle taki odzew na to spotkanie był mega pozytywny. Jakbym wam pokazał komentarze na LinkedInie. Ja je trochę późno może wysłałem, bo mówię, to nie miało być spotkanie, gdzie chciałem mieć tutaj...
To nie jest wiec.
To nie jest wiec, to nie miał być stadion narodowy wypełniony i pod tym względem jakby był, jest, dla mnie jest okej. Okay. Ja też się nie spinałem się bardzo, chociaż nie ukrywam, że się bardzo stresowałem tą organizacją, bo już ileś tam wydarzeń zorganizowałem i nie zawsze się one udawały, tak jak ja bym chciał. Bo zawsze mierzyłem bardzo, bardzo wysoko. No ale myślę, że jest okej, to wy to ocenicie tak naprawdę, a takim efektem jest to, czy będzie następne, bo to jest chyba trochę takie zadanie domowe po tym
znaczy,
spotkaniu.
Tak, to po pierwsze podziękujmy Patrycji i tej Customize Group, bo to jest taka i gościnna, i wsparcie, więc to się cieszymy.
I kanapki zostawiła.
My też nie wiemy, w którym to kierunku się przewinie, bo w zasadzie cały ten podcast, on się tak trochę rozwija obok nas, z czego się i cieszymy, i dobrze, że się rozwija. Natomiast to jest tak, że też na początku, zanim nagrywaliśmy ten podcast, no to Maciek opowiedział to, co zresztą wielokrotnieśmy w różnych wariantach wałkowali, czyli że klient przejmuje władzę i to jest z jednej strony trochę taka nasza mania, bo my wierzymy, że klient rzeczywiście przejmuje władzę, z drugiej strony właśnie zaczynając co tydzień o naszych doświadczeniach, to czasami pokazujemy, że jednak nie wszędzie i nie zawsze ten klient przejmuje władzę. Ale ja myślę, że to jest też dobry taki trend do refleksji, bo tak, Maciek miał co prawda plan, żeby opowiadać trochę naszej historii, ja nie wiem, czy to warto. Nasza historia to jest nasza historia, natomiast jako maniak, to ja bym wrócił z uporem maniaka do tego, co powiedziałeś przy tej piramidzie, bo mi to utkwiło w pamięci również z tego powodu, bo tak, ty tam powiedziałeś, że świat się zmienia, my się zmieniamy, klient się zmienia. I ja pamiętam taki odcinek, żeśmy raz nagrywali, kiedy rozmawialiśmy o obsłudze telefonicznej klienta i mieliśmy właśnie taką ciekawą dyskusję, co jeszcze jest, a co nie jest telefoniczną obsługą klienta. Szczególnie, że później w kolejnym jeszcze odcinku, chyba ostatnim, tam kolega z mBanku właśnie opowiadał, że on trafił na takie ciekawe statystyki, że coraz więcej ludzi używa telefonu nie dzwoniąc z niego. I dla mnie to jest taki właśnie dobry znak czasu i dobra też leitmotiv takiej rozmowy, którą możemy szybko przeprowadzić, bo tak, my pamiętamy call centra, jak jeszcze ich nie było. Jesteśmy na tyle starsi, że to pamiętamy, te call centra to dla nas były w ogóle zdziwienie, że coś takiego można, bo w ogóle jeszcze pamiętam czasy, kiedy telefonu w domu nie było, albo się dzwoniło na przykład, żeby w ogóle usłyszeć ludzki głos, tam bajki, pogodynka, tak, takie były, takie tam w odcinkach, tak. W związku z czym myśmy to call center zobaczyli, jak ono się pojawiło, jednocześnie teraz to one jest passé. Bo to, co my robimy, to nie wiem jak wy, ale ja w ogóle nie lubię obsługi telefonicznej. Bardzo nie lubię. Też to, co z Maćkiem często chodzimy. A z drugiej strony widzimy, że telefon się zmienił i on nadal jest telefoniczny, tylko to już co innego znaczy. To znaczy te same słowa, to samo narzędzie, bo to się nadal nazywa telefon, ale jest zupełnie inne, zupełnie inną komunikację wymusza. I trochę też to się przekłada, już ci oddaję głos, na wszystkie te konsekwencje, o których mówisz, bo wszystko to, co powiedziałeś o piramidzie, czy co powiedział kolega z Amazona, kolega klientomaniak z Amazona, to tak naprawdę tam znajduje ujście. I gdy jak sobie popatrzymy na taki telefon, to w nim jak w soczewce widać tą taką kolosalną zmianę, jaka się dokonała w przeciągu lat, zarówno jeśli chodzi o samą technologię, ale również o model obsługi.
Wiesz, bo to jest faktycznie cała historia. I faktycznie my nagraliśmy dwa takie odcinki. Drugi odcinek nazywał się Dlaczego nie lubię call center? I to absolutnie nie było... Ja się trochę bałem tego tytułu, ale stwierdziłem, a zrobimy kontrowersję. Natomiast to nie było do końca taki odcinek na zasadzie, że my nie lubimy call center i nie lubimy tego, co robimy, bo my lubimy, bycie klientomaniakiem, tak jak my to rozumiemy, czy ja rozumiem, czy Piotr może trochę inaczej, ale gdzieś tam w tym obszarze jesteśmy spójni, to jest nasza subiektywna, czy klienta subiektywna ocena z tym, z czym się styka. Tak? I tu nie chodzi o to, czy obsługa klienta świadczona w call center jest dobra, czy jest zła, tylko czy klient ocenia to, czy jemu się to podoba, czy jemu się to po prostu nie podoba, tak najzwyczajniej w świecie po ludzku. I tak ja do tego podchodzę. Tak? Tutaj nie ma na zasadzie, tu nie ma NPS-a, że poleciłbym czy nie poleciłbym, nawet nie poszedłbym w ten sposób, tylko czy ja się czuję na swój sposób szczęśliwy w tej relacji,
ale widzisz,
czy nie.
Nawet te 7 punktów, czy 7 szczebli piramidy, które wymieniłeś, to się bardzo dobrze w moim odczuciu przynajmniej odnosi właśnie do czegoś takiego, co kiedyś było call center. Teraz nadal, nie wiem, czy to jest call center jeszcze, czy już nie, ale telefoniczna obsługa, czy obsługa z wykorzystaniem telefonu. Ja bym powiedział tak, że żaden z tych 7 punktów mnie nie podnieca. Znaczy nie widzę, żeby którykolwiek z nich był realizowany w polskich warunkach, bo nawet tutaj, jak żeśmy słyszeli, że nawet ta obiecana aplikacja mBanku, to ona nie do końca oddaje to, co ma oddawać, czyli tą prostotę i tą możliwość przełączenia się na konsultanta telefonicznego wtedy, kiedy on jest rzeczywiście potrzebny. Więc tu bym powiedział tak, no mamy z jednej strony oczekiwania, tak, mamy dobry wzorzec, 7 poziomów, które trzeba, jeśli chce się dobrą firmę osiągnąć, a z drugiej strony mamy rzeczywistość, gdzie ja na przykład nie znajduję
żadnego rozwiązania czy żadnej firmy, która oferuje mi taką obsługę za pomocą telefonu.
Wiesz co, tylko ja myślę też, bo to jest tak, bo fajnie jest w ogóle być recenzentem i my w naszym podcaście, czy tam pisząc artykuły i tak dalej, to my sobie tak recenzujemy trochę rzeczywistość, mówiąc temu się nie udało, a temu nie działa, a to jest do dupy i generalnie mądrale się znaleźli, spotkali się i sobie pogadali, a tak naprawdę z tego nic nie wynika. I natomiast wydaje mi się, że ta audycja, czy te 7 punktów, czy jakkolwiek to, o czym my rozmawiamy w klientomanii, ważne jest to, żeby w ogóle firmy zaczęły w ogóle działać w takim kontekście, stawiając tego klienta jako faktycznie w centrum uwagi, mając swoistą manię właśnie na punkcie jego obsługi, dostarczając, ale też nie zapominając o swoim biznesie, tylko łącząc te dwie rzeczy. Moim zdaniem idzie się w dwie skrajności, to znaczy albo buduje się takie biznesy, gdzie faktycznie stawia się tego klienta, albo satysfakcję, albo Kasia, nie? Była kiedyś taka firma w Katowicach, która jeszcze nie miała jednego klienta, ale miała już takie mega fajne hasło, że najważniejsza jest, czekaj, jak to było?
Zaprawa.
Liczy się atmosfera, tak?
Nie miała.
Tak, cała otoczka była zbudowana, cały PR, tylko że nie mieli klientów, tak? I w drugą stronę są firmy, które idą tak pod prąd, że liczy się tylko kasa, jaką drogą, jakim sposobem, nieważne. Tu mamy jeszcze nieomówiony temat Amazona versus Zappos. Dwie różne
ale
zupełnie
to jeden właściciel jest,
filozofie. Proszę?
To jeden właściciel, przez Zappos jest posiadany przez Amazon.
A, nie, kochany. To jest skupione, to są dwie różne rzeczy, to są dwie odrębne firmy, dwie odrębne strategie. Mówię, mamy temat nieprzerobiony, natomiast to są znowu też bardzo ciekawa historia, bo obie firmy mają na czele ludzi, bo to są dwie firmy, bo to są nadal dwie firmy. To, że Amazon kupił akcje Zapposa, nie oznacza, że przejął władzę nad nimi. Taki jest to układ. Natomiast obie te firmy mają na czele ludzi, którzy są przekonani co do tego, że klient jest ważny i że dla klienta należy zrobić niemalże wszystko. Tylko różnią się sposobem zrealizowania tego.
No dobrze, tylko ten dualizm, o którym mówisz, czyli że albo, znaczy właśnie te skrajności, bo dla mnie to obie są skrajności, obie są chore, znaczy zarówno firma bez klientów, jak i firma, która teoretycznie robi biznes bez klienta, są jakąś aberracją.
Nie, tak? Ja uważam, że obsługa klienta, my tak jak w tym gronie tutaj, jak jesteśmy, my musimy patrzeć na to, że my pracujemy w biznesie, nie w firmie charytatywnej, chociaż nawet firma charytatywna jest ukierunkowana na zbieranie jednak środków. Więc ma jakiś cel, w cudzysłowie biznesowy, musi osiągnąć jakiś efekt. I każda firma jest przede wszystkim powołana do tego, żeby zarabiać kasę.
Ale kasę się zarabia na klientach.
Kasę się zarabia na klientach. Natomiast można klienta, że tak powiem, wycyckać, albo można klienta
no i tu jakby wchodzimy do tego, że klientocentryzm nie jest po to, żeby było ładnie, tylko klientocentryzm się opłaca i na takim stoisku stoimy.
Tak, zdecydowanie klientocentryzm się opłaca i my chcemy, ja mówię to, że klientocentryzm się opłaca, że jest dobry i jest długofalowy. Klientocentryzm się opłaca na takiej zasadzie, że firma inwestuje w relacje z klientem, pracownikiem, partnerami, bo tu też o tym bardzo często zapominamy, to znaczy tak bardzo chcemy zrobić dobrze klientowi, że zapominamy jeszcze o tym, że są klienci, że są pracownicy, i że są jeszcze partnerzy, na przykład podwykonawcy w outsourcingu. I tu mamy ten jeden, zgubiłem wątek już, jak zwykle.
Ale jesteśmy
moje przydługie dygresje.
Jesteśmy przy kliencie, ponieważ zaczęliśmy od tego, jak się zmieniała obsługa. Mhm. Ja powiem tak, że o ile nie mamy sporu, po co jest biznes i po co są klienci, dlaczego klientocentryzm się opłaca, bo z tym akurat między sobą sporu nie prowadzimy, prowadzimy z różnymi innymi ludźmi, którzy uważają, że tak nie jest, tak? To również uważamy, że obsługa klienta jest jednym z elementów tego biznesu, na którym to się wszystko buduje. Z dwóch powodów. Po pierwsze się na tym znamy, czy tam w tym obszarze działamy. Jakbyśmy działali w produkcji, to pewnie byśmy rozmawiali na temat tego, jak maszyna potrafi zrobić coś lepiej lub gorzej, a na tym się nie znamy, więc się tym nie zajmujemy. A z drugiej strony zajmujemy się właśnie klientami, uważamy, że to jest potencjał. I tak naprawdę to, co nas razi, to jest to, kiedy firma popełnia błędy w naszym odczuciu błędy śmieszne lub niepotrzebne, bo wystarczy się chwilę zastanowić, złapać odrobinę tej refleksji, popatrzeć, że przecież po pierwsze klienci mówią, czego chcą, po drugie dobre przykłady pokazują, jak to można robić. To nie jest tak, że my wymyślamy sobie gdzieś tam w zaciszu domowym jakieś pomysły i pewnie objawiamy światu, tylko my tak naprawdę słuchamy i rozglądamy się w koło i dzielimy się swoimi spostrzeżeniami z realnego świata. Tak, bo to nie my jesteśmy trendsetterami, jeśli chodzi o obsługę klienta, tylko raczej wydaje mi się, że my jesteśmy tymi, którzy komentują tą obsługę i pokazujemy, ta obsługa nam się podoba, bo widzimy tam sens, a ta obsługa nam się podoba mniej, bo ona jest sprzeczna z tym tamtym, czy owamtym, cośmy ustali za sens klientocentryzmu.
A wiesz co, mi się wydaje, że brakuje cały czas na naszym rynku takiej w ogóle rozmowy na ten temat. To znaczy to, o czym my mówimy, że my spotykamy się i rozmawiamy trochę po to, żeby też samemu siebie intelektualnie rozwijać.
Mi IQ wzrosło przez ostatni rok.
Nie?
Mi. Nie wiem jak tobie,
ja ale nie sprawdzałem. Ale waga mi wzrosła.
Każdemu według potrzeb widać się rozwija, tak.
Ale tak poważnie, faktycznie brakuje takiej przestrzeni, że my faktycznie, nie wiem czy jak wy czujecie, ale czy nie jesteście czasem zamknięci trochę w swoich firmach i w swojej przede wszystkim bieżączce, bo ja mówię, od 11 lat obserwuję branżę call center tak zwaną, chociaż to jest za chwileczkę, myślę, że do tego tematu jeszcze wrócimy do w ogóle do call center, czy jak, do jako pojęcia, jako pewnej przestrzeni. Natomiast obserwuję i ta branża się coraz bardziej zamyka. Zamiast się coraz bardziej otwierać, to ona w tej chwili jej coraz bardziej zamyka. Moim zdaniem z braku możliwości rozmowy, dyskusji, w związku z taką bieżączką, za małej ilości pieniędzy w ogóle na własny rozwój, ze względu na zbyt niskie stawki, które są. To są realne problemy w tej chwili branży, głównie outsourcingowej, ale myślę, że in-house'y mają dokładnie to samo, bo in-house'y niestety patrzą na budżety, na stawki outsourcingowe i te i in-house'y mają równają też po prostu mają cięte te budżety. Kiedyś te budżety były większe, teraz mam wrażenie, że są mniejsze.
No dobrze, a dotknęłeś tego wątku rozmowa i ja też uważam, że tak, po pierwsze my sami uważamy, że to jest dla nas fajne i cenne, że sobie rozmawiamy. Zakładam, że skoro się pojawią ludzie na tego typu spotkaniach, tych dać też czują potrzebę takiej rozmowy.
Zobaczymy, co powiedzą po.
Tak, damy im dojść do głosu. W którymś odcinku żeśmy też rozmawiali o konferencjach i też żeśmy ten wątek wspólnie. Oczywiście to jest nasze subiektywne odczucie i nie będziemy tego ukrywać, ale w naszym subiektywnym odczuciu też żeśmy to artykułowali, że te konferencje też przestały być miejscem wymiany doświadczeń, a to jest takie miejsce, gdzie raczej się prezentuje swoje i tyle. Znaczy przychodzi ktoś, coś prezentuje, wychodzi i nawet nie ma czasu pogadać z ludźmi, a jeśli pogadać to sprzedażowo, a nie tak, żeby wyjść trochę ze swoich butów i porozmawiać o trendach, o nowościach albo podyskutować, że w zasadzie ten produkt, co oni mają, to jeszcze nie jest do końca doskonały, to pracują dopiero nad następnym. Tak? Więc rzeczywiście takiej przestrzeni do rozmowy nie bardzo jest, może jest to kwestia naszej kultury jako Polaków, bo też żeśmy na ten temat rozmawiali, ale z drugiej strony, no tak jak mówimy, no skoro my możemy mówić w podcaście, skoro wy przychodzicie na spotkania, no to coś się dzieje, tak?
Okej, no ale to ja pociągnę się za język, to nie ustawialiśmy tych pytań, absolutnie. Ja przygotowałem pytania.
Zapasowe, tak.
Trzy, no. Powiedz. Wysłałem w
ten. Ja nawet nie czytałem.
W piątek on nawet nie czytał. Tak wygląda przygotowanie do podcastu nasze. Tak, no. Dobra, Piotr, ja rzuciłem pomysł w sensie potrzeby bardziej rozmawiania, a ty jaki masz pomysł, albo czego byś chciał, czego byś oczekiwał?
Pamiętam, jak któregoś razu zamieściłeś w ramach zresztą klientomanii, to jeszcze się wtedy forum call center nazywało, zamieściłeś taką relację z rozmowy, z dyskusji panelowej z jakiejś konferencji. I dla mnie to było tyle fajne, że też mi takich dyskusji panelowych brakuje. Z drugiej strony żyjemy w takich czasach, kiedy przeprowadzenie dyskusji panelowej wcale nie oznacza, że musimy się znaleźć w jednym miejscu i czasie. Wystarczy odpalić komputer o tej samej godzinie i też można taką konferencję przeprowadzić. To samo zresztą pojawiło się jako wątek po konferencji w Berlinie, kiedy przedstawiciel rynku niemieckiego mówił, że Niemcy to są teraz na tyle duży kraj, a jednocześnie tak nowoczesny, że tam już się konferencji nie robi. Tam ludzie wolą webinary czy inne sposoby, po co mają jeździć przez pół Europy w tej i jak mogą się spotkać na internecie. I to jest fajne. Znaczy to pokazuje, że można, zresztą tak jak myśmy się przekonali do podcastu. Tak?
No tak, że ja na początku prawdę mówiąc myślałem, że będę jeździł do tej Gdyni, czy
albo się będziemy spotykać w połowie drogi.
Albo będziemy chcieli w połowie drogi i
Nie trzeba.
Więc to jest pierwszy odcinek, który nagrywamy twarzą w twarz. 20 odcinków ponad nagraliśmy
zdalnie.
Zdalnie.
I myślę, że to jest też jakaś formuła ciekawa do eksploracji, bo to znowu, ja też cały czas to podkreślamy, my się na tym podcaście trochę odkrywamy i uczymy, tak? Pierwsze podcasty to tak naprawdę jeszcze nie wiadomo było, po co one są, potem się pojawiło, że klientomania, to już wiedzieliśmy po co, potem zaczęliśmy tą formułę też zmieniać i rozszerzać, potem się pojawi wywiady z gośćmi, to jest fajne, bo to jakby pokazuje, że nie stoimy w miejscu, tylko się rozwijamy. Staramy się zarówno o tych kliencie mówić z perspektywy, no tak jak mówię, klientów, sami czujemy te zmiany. Nawet to, co dzisiaj opowiedziałeś, to nie było to takie ex cathedra, jak to się kiedyś na uczelniach, że przyjechał pan, który przeczytał książkę i streścił tą książkę, tylko tak naprawdę wydaje mi się, że wszyscy czuliśmy, co tam jest napisane, tak? Że przesłanie tego było, no tak, no rzeczywiście, ja wchodzę na Facebooka albo wchodzę na LinkedIna i tam czytam opinie innych. I te opinie mnie kształtują, tak? Sam daję komentarze i to też jest jakiś mój głos w dyskusji i nie mam z tym problemu, tak? Więc wszystkie te rzeczy, o których mówiłeś, tak naprawdę nas dotykają na bieżąco. I myślę, że to też jest taki moment, kiedy nie ma co się oglądać, tylko skoro są techniczne możliwości robienia takich spotkań, to robimy takie spotkanie. Czy je będziemy robić znowu w formule, o której żeśmy rozmawiali? Może zaprosić kilku ekspertów i tu też się nie chcę mądrzyć, kto jest dla nas ekspertem, bo może ważniejsze jest nie to, czy on jest ekspertem, czy nie, tylko czy chce rozmawiać. Tak? Bo to jest chyba wartość sama w sobie. I zresztą ja myślę, że
teraz jest bardzo dużo.
Że właśnie, żeby nie ciągnąć tego przydługiego wątku, bo tak, korzystając z tego, że mamy na sali was jako gości, to naprawdę chętnie byśmy posłuchali, co wy macie na ten temat do powiedzenia. W takich nawet krótkich i niekoniecznie uczesanych myślach. Jak zauważyliście, to nie jest tak, że my z Maćkiem ćwiczymy, my trochę to mówimy na gorąco. Czasem nas powiezie wena i trwa to dosyć długo, ale staramy się skracać, tak? Takie mamy natury.
Potem ja wycinam to.
Tak, w związku z czym pytanie jest do was, tak? To znaczy, po pierwsze, czy ta formuła rozmowy o problemach klienta i to problemach takich z jednej strony subiektywnie, z drugiej strony no SPC, jesteście po obu stronach barykady, wiecie jak to wygląda od strony firm, które tą obsługą się zajmują, no macie swoje lata, nikomu nic nie ujmując, więc też nie jesteście z pierwszej łapanki, tak? Co wy na to, już nie mówiąc o tym, co was w ogóle skłoniło, żeby to przyjść? Bo domyślam się, że nie darmowa wałówka, szczególnie, że tam był bilet chyba 15 zł niektórzy kupili.
Motywacyjnie. Zaczynam teraz doceniać, że kupiłem 5-metrowy kabel.
Czy ktoś z was
ma... Ma ktoś odwagę i chęć po prostu dołączenia do naszej rozmowy?
Normalnie otwarty mikrofon. Nie.
Proszę.
Tutaj dla słuchaczy, no teraz przechodzimy do zadającej pytania osoby.
Bo tak rozmawiamy o klientach, o tym, że wszystko się zmienia, że klienci się zmieniają, a firmy się nie zmieniają, tak? Czy to nie, nie tak szybko, czy to właśnie nie jest tak, że my po prostu my jako firmy nie nadążamy nad tymi zmianami, bo one się dzieją tak szybko. Organizacje są dosyć skostniałe, tak? Duże firmy, bardziej to mówię in-house'y, tak? Gdzie jest dużo klientów, jest duża obsługa, duża sprzedaż, nie nadążają nad tymi zmianami, które się dzieją na rynku, czyli my generujemy sami te zmiany, ale nad nimi w firmie nie nadążamy. Czy to nie jest tak?
Ja przepraszam, że od razu odpowiem na pytanie zadane i się poczuję właścicielem, ale pamiętam, jak swego czasu pracowałem w branży edukacyjnej, jeździłem do Anglii, gdzie dużo pieniędzy wydawano na nowoczesną edukację i tam mnie urzekła jedna rzecz, bardzo zresztą mądra. I oni mniej więcej powiedzieli tak, szkoła zmusza dzieci do takiej schizofrenii, że dziecko w domu jest pełne elektroniki, korzysta z tych urządzeń, to było 5 lat temu, więc to w ogóle jeszcze były inne urządzenia, już wtedy te dzieci były nasycone, po czym przychodzą do budynku, gdzie im się mówi, że świat wygląda zupełnie inaczej. Wszystko to, co się nauczyły, czy co zrobiły, to doświadczenie, które miały w domu, w szkole ono nie obowiązuje. I teraz oczywiście, że to jest tak, że firmy nie nadążają, tylko no, a firmy to kto? Firmy to jesteśmy my. Znaczy ja rozumiem, że nie ma wśród nas prezesów, nie ma świętej pamięci Jana Kulczyka czy innych takich postaci, które kreują biznes, a z drugiej strony przecież te firmy to jesteśmy my. To my tam siedzimy, to my odpowiadamy za to, jak te firmy wyglądają, to jest nasza rola, żebyśmy ten kaganek oświaty czy tą inicjatywę nieśli. No jak my tego nie zmienimy, to nikt za nas nie zmieni. Politycy na pewno, to zapomnijmy. Klienci mogą się na nas obrazić i co gorsza jeszcze w dobie globalnej, to oni po prostu przestaną korzystać z polskich firm.
Ja myślę, że tu jest problem, że My siedzimy w pewnej strukturze, to znaczy to jest struktura, nazwijmy to obsługi klienta, call center, czy jakkolwiek to nazwiemy. I to jest, i my możemy mieć piękne idee, tylko jeżeli my te zmiany będziemy, i te zmiany, wszystko co się wiąże z obsługą klienta, osadza się w kolejnym jakimś tam silosie naszym modnym, tak? I my możemy ten silos sobie elegancko wymalować od środka, tylko za przeproszeniem, jeżeli te poprzednie, obok te silosy nie będą poukładane, a już nie będą w ogóle połączone, czyli nie będzie myśli przewodniej człowieka, który zarządza tym, on nie będzie tego rozumiał, nie będzie tego czuł, to moim zdaniem tu jest problem. Problem nie leży w tym, że nam się nie chce, bo ja zakładam, że nawet to, że tu wam się chciało przyjść, to znaczy, że wam się chce, że szukacie, że czytacie, bo z wieloma z was gdzieś tam na LinkedInie gdzieś, no widzę, że śledzicie, tak? Czasami rączki, podoba wam się coś, co ja napiszę, czy coś odpowiemy znowu mądrego, więc albo mniej. I wy w tym jesteście, ale prezesi, którzy patrzą na te cyferki, którzy patrzą na to z lotu ptaka, oni niekoniecznie widzą tego typu elementy.
Ja, tylko Maćku, ja nie chcę, znaczy to nie jest tak, że mam pretensje i to broń Boże, nie traktujcie tego, że ja do was mam zarzuty, że to za mało się staracie i tak dalej, tylko uświadamiam sobie jednocześnie fakt, że to taki Joe Bezos, tak? Nie mówcie mi, że amerykańskie firmy nie miały silosu. Nie mówcie mi, że tylko w Polsce jest tak źle, albo w Niemczech, albo gdziekolwiek, że struktury są skostniałe. Bo struktury są skostniałe w każdej firmie. I akurat zaletą i wadą, znaczy zaletą globalizacji jest to, że zaczynamy żyć w takim trochę naczyniach połączonych. W związku z czym te ograniczenia, które nas obowiązywały, bo byliśmy zacofani, to już nas teraz nie obowiązują. I skoro można tam, no to pytanie jest, dlaczego nie można u nas? Ja mówię, ja szanuję to, że jesteśmy trochę i kulturowo, i pewnie mimo wszystko w innym miejscu i czasie. Natomiast no, mam też świadomość, że jeśli my tego nie zmienimy, w pewnym sensie klienci, tylko mówię, z klientami to jest taki problem, że klienci mogą się obrazić na nas jako na polskie firmy obsługowe i szukać tej obsługi gdzie indziej. I to już nie mówię tam o outsourcingu, nie mówię o takich rzeczach, tylko mówię o modelach, no choćby taki Uber, tak? Przecież taki Uber, którego nie lubię, od razu mówię, to on przyszedł i za chwilę nam wyczyści cały polski rynek taksówkarski i jeszcze podatków nie płaci i tak dalej, w związku z czym no, generalnie nas, powiedzmy sobie szczerze, wycycka, tak? Zabierze nam pracę, zabierze na tego, da nam jakąś usługę.
Albo pobudzi
oby,
do zmiany.
Ale to dlatego, jeśli pobudzi, uważam, to niestety
to
znowu...
Dzieje, to się dzieje, no, może nie tak spektakularnie, ale...
Ale to kogo ma pobudzić? Bo pobudzić mamy nas, bo my tu jak siedzimy, oczywiście może nie jesteśmy reprezentatywnym gronem, ale to ma nas pobudzić. Nas, czy poprzez nas, naszych prezesów, czy kogokolwiek, bo mówię, chyba że oni się sami pobudzą. Ale na to też bym za bardzo nie liczył, bo to tak trzeba ich jednak tam też pile wcinać, tak? Tylko do tego namawiam, że my tak naprawdę z tym swoim maniactwem to niestety musimy się obnosić i niestety musimy chodzić i trochę szczypać innych, nawet tych wyżej od nas siedzących, że no trzeba się obudzić. Ta obsługa, to co się zmienia na świecie dotyczy nas wszystkich i skutek może być taki, tak jak mówię, że my będziemy sobie tu siedzieć w tych starych firmach skostniałych, będziemy narzekać, że jest źle, natomiast no, świat nam gdzieś ucieknie.
Znaczy wiesz, no firmy, niektóre firmy stać po prostu na złą obsługę. Tak, no, tak to obserwuję, bo inaczej chyba tego nazwać nie można. Tak? Bo jeżeli ktoś jest w stanie badań na temat tego, że klienci odchodzą, ja pamiętam od 2012 o tym się mówi, od 2010 mówi się o tym głośno, a są badania sprzed 20 lat, które już pokazywały, że niska obsługa klienta wpływa, jest jednym z głównych powodów odchodzenia klientów od marek, czy od produktów, czy od usług. Natomiast jest gro firm, które no, tkwi w tym, no kurczę, jest tu z nas kilkoro konsultantów, chodzimy po firmach i widzimy i czasami autentycznie no, mi się włos jeży na głowie, jak ja widzę, jak klienci są rżnięci dosłownie. Tak?
Tego klienci, może... czyli my.
No czyli my, tak, czyli my. To chyba wytniemy, ale autentycznie po prostu powiem... Nie, ja... Wiesz, ja... Łukasz, ja nie mówię, że jest źle, tylko chodzi mi o takie rzeczy, że jak się wchodzi czasami...
Ja zdaję sobie sprawę, tak, taki jest chleb powszedni, ale jednocześnie też ty, Piotrze, mówiłeś, że nie spotkałeś takiego przypadku na rynku polskim. Ja ostatnio miałem tą przyjemność, że byłem świadkiem takiej prezentacji i to firmy największej w swojej branży i chyba no, jednej z większych firm w Polsce w ogóle, I to było bardzo pozytywne zaskoczenie. Jako przykład, na którym się wzorowali, podali właśnie Zaposa. I nawet wręcz w części prezentacji operowali danymi, bo uruchomili ten projekt pilotażowo w całkiem sporym, ale jednak ograniczonym zakresie. I ich ideą było to, żeby odejść od mnogości KPI, które wyliczają jakość obsługi, tylko na rzecz jednego wskaźnika, który pokazywał tą satysfakcję z obsługi klienta. I badania pokazały, że versus ta grupa benchmarkowa, że jeżeli chodzi o jakość sposobu załatwienia sprawy, ta jakość obsługi się nie zmieniła, satysfakcja klienta wzrosła znacząco, ponad 10%, co przełożyło się bezpośrednio na sprzedaż. Sprzedaż wzrosła dzięki temu o 5%.
Łukasz, okej. Okay. I to jest super to, co mówisz i uważam, że właśnie brakuje nam tego typu case'ów. To jest jakby jedna rzecz, bo my faktycznie może... Nie chciałbym, żeby teraz wyszło... Ja cały czas gdzieś tam broniłem się przed tym, żebyśmy narzekali w klientomanii, tak? I tu się różnimy z Piotrem, bo Piotr zawsze przynosi jakiś takiego gniota. Chociaż nie, przyniosłeś trochę też... No trochę maruda jesteś, no. Ale tak poważnie. Są dwa elementy. Z jednej strony jest dosyć dużo przykładów. Powiedziałbym tak, jest całkiem dużo przykładów na polskim rynku, z którymi można by coś fajnego zrobić. Problem jest taki, że albo one są opowiadane do pewnego momentu i są ucinane i tak naprawdę to całe mięcho jest gdzieś schowane, bo to już jest tajemnica, chociaż tak naprawdę nie jest to tajemnica. Nie ma tam rzeczy, które by zagroziły komuś. A z drugiej strony jest pytanie, czy my, jako odbiorcy tego case study, jesteśmy przygotowani na to, żeby wziąć tą informację i coś z nią zrobić. Czy to nie jest tak, że my czytamy kolejne case study na jakimś tam forum callcenter.pl czy jakiejś innej konferencji i robimy to w formie skanu, czyli mniej więcej 20 sekund poświęcamy na przeskanowanie i następny, bo już mamy bieżączkę, tudzież wysłuchaliśmy na konferencji, fajne.
Tak, co my z tym zrobimy, to jest osobna rzecz, ale ta otwartość chyba się pomalutku buduje, przynajmniej tamten przykład mnie bardzo pozytywnie zaskoczył. I no by tak dalej, by więcej osób się
super
chciało dzielić wiedzą.
Wiesz, ja bym bardzo chętnie ten temat, jeżeli to było tak, jeżeli to nawet tylko ciebie, pobudziło, to fajnie byłoby to ten temat wyciągnąć, tak? Więc możemy
to jest właśnie
porozmawiać,
ten wątek,
co to jest.
To cieszę się, że ten sygnał jest, bo mówię, to znaczy jedno z naszych zmartwień jako podcasterów jest takie, że po pierwsze nie wiemy, co ludzie na ten temat, bo jak to Polacy, tak? No nawet jak myślą, to nie mówią. Ale z drugiej strony to jest właśnie to, o co się cały czas dopominamy. Znaczy, ja też już jestem zmęczony pokazywaniem, że NPS, czy tam dobra obsługa to jest Zappos, Amazon i tak dalej. No, w pewnym momencie był to InPost i rzeczywiście InPost był taką firmą, która na konferencji zajaśniała i fajna konferencja była i tam fajnie zajaśniało. Potem w życiu to może nie do końca tak jak z Uberem, ale też tam jakąś jedną czy drugą skuchę zaliczyli. Podobno wszyscy zaliczyli, więc to tego, ale my się też przed tym nie bronimy, a wręcz się nawet z Maćkiem dopominamy, że jeśli będziecie nas zasilać, czy sami będziecie, bo tutaj też żebyśmy dobrze rozumieli tą formę podcastu, my wcale nie jesteśmy zamknięci, że to ma być nasz podcast, tak? My też jesteśmy otwarci na to, że przychodzi ktoś ze swoim albo dobrym przykładem, albo z tematem i ponieważ to się i tak dzieje online'owo, to nie musimy jechać z wozem ani z mikrofonem, wystarczy odpalić Skype'a, ale my właśnie po to, tak to widzimy, znaczy to jest takie miejsce, gdzie właśnie pojawiają się te dobre przykłady, a nawet jak się pojawiają złe przykłady, to co my próbujemy też z Maćkiem robić, to pokazujemy, że można by te złe przykłady zamienić na dobre, nawet jeśli to zamiana na dobre, to pokazuje tak, że to jest jakiś głupi błąd. I nawet możemy pokazać, że gdyby tam ten prezes, nieważne słucha, nie słucha, zrobił nie tak, tylko tak, to w ogóle byłoby zajefaj. Tak? Tak mi się wydaje. Czy ktoś jeszcze chce?
Jest szansa, niepowtarzalna. To znaczy dzięki mikrofonowi będzie słychać na tym urządzeniu zaczarowanym.
Ja się tutaj odniosę troszeczkę do tego wątku wcześniejszego o tym, że na pewno menadżerowie wszyscy się starają, żeby zrobić coś bardzo dobrego, zrealizować super projekty, tylko żeby im się to udawało, to potrzebują też tego lobowania, które my trochę tutaj robimy, żeby mieli dobre przykłady, żeby mogli pójść na zarząd i powiedzieć, to warto zrobić, bo to, ci zrobili i mieli to i to. Natomiast jeśli tego nie mają, to są cyferki, które nie do końca są udowodnione i na dodatek przegrywają z budżetami marketingowymi, budżetami sprzedażowymi, no, które są gigantyczne.
Tak. Ale to jest to, co to
no. I dlatego te projekty spadają. I teraz ja usłyszałam kiedyś takie zdanie, że a menadżerowie się właśnie nie starają. I ja powiedziałam, że to nieprawda, ja nie wierzę w to. Ja wierzę, że wszyscy naprawdę uczciwie pracują bardzo ciężko. Natomiast no niestety ilu wśród członków zarządu, ilu jest dyrektorów do spraw obsługi klienta? Ja zrobiłam taką krótką analizę. Już mamy w Polsce pierwszych członków zarządu, którzy zajmują się tylko obsługą klienta. Nie dyrektor marketingu, który zajmuje się marketingiem głównie i obsługą klienta. Czy w finansach, IT operations, tak, które zajmują się IT i obsługą klienta. Tak? Tylko stricte osoba, która na zarządzie broni interesów obsługi klienta. I to jest fantastyczny sygnał. Kiedyś usłyszałam na rynku amerykańskim, że dobra struktura organizacyjna efektywna powinna mniej więcej wyglądać tak. Na szczycie powinien być dyrektor sprzedaży i dyrektor obsługi klienta. I koniec. Każda inna funkcja, finanse, prawne, compliance, tak, no wszystko to powinno być już tylko supportujące. Bo wtedy faktycznie dyrektor sprzedaży, no bo on musi pozyskać klientów, tak, i on ma mnóstwo do zrobienia i ten marketing musi być mu podporządkowany. A w obsłudze klienta z kolei, no bo ten zamykał oczy, prawda, jak sprzedał, no to jest cała druga połówka jabłka, tak, która musi być. I jak na to popatrzymy z tej strony, jak możemy wesprzeć menedżerów, ja jestem tak trochę z dwóch stron ciągle jeszcze, jak możemy ich wesprzeć, żeby oni mieli szansę mieć lepsze argumenty do tego, żeby iść na te zarządy, to te projekty lawinowo się będą realizować w Polsce. Bo nieprawdą jest, że ich nie ma w pipeline.
Ale nie, one są.
Tylko one spadają z tych list.
Tak, się... spadają z drugiej strony, bo tu nawiązanie było do...
Tutaj nawiązanie do rynku amerykańskiego było, no, takie podstawowe stwierdzenie expectations drive behavior, tak? W związku z tym jakby to, że chcą, to jest jedno pytanie, jakie przed nimi są stawiane cele, tak? No bo to, czy oni uruchomią projekt wspierający poprawę doświadczeń klienta, cokolwiek pod tym szerokim pojęciem rozumiemy, tak? Tak na dobrą sprawę wynika z tego, jakie cele stawia przed nimi organizacja, tak? Czy ten prezes przyjdzie i powie, słuchajcie, waszym celem jest, trzymajmy się, niech będzie ten NPS, już sobie padał, sorry, tak? Metodologia jest 1000 funkcji, tak? Jeżeli celem ma być praca nad tym NPS-em, no to każdy z menadżerów dostanie finansowanie na projekt, który udowodni, że wspiera realizację tego celu, ponieważ jeżeli to był cel na samej górze, to jeden prezes, który go stawia, dostanie od niego premię. Tak? Więc jakby podstawowe pytanie w każdej organizacji jest, za co dostają premię? Tak? Jeżeli dostają premię za to, żeby zrobić klientowi dobrze, to jakby nie ma problemu. Tak? Generalnie. To tak drogą uzupełnienia, bo to nie jest właśnie kwestia, dużo osób chce, tylko jakby ich pomysły przepadają nie tylko z braku jakby argumentacji, ale też z braku pokrycia tego, że nie jest to cel, to co chcą zrobić nie wspiera biznesowo celu, jaki przed nimi stawia organizacja de facto, tak? Czyli gdzieś jakby ta sama góra lub akcjonariusze.
Znaczy, to jako komentarz i odpowiedź, to mi się podoba właśnie ten wtręt, że można by te przykłady popularyzować i tu znowu, tak? Znaczy jest forum call center. Już nie mówię o podcaście, ale nawet to też nie ma powodu, żeby się tym chwalić i to omawiać, tylko no właśnie trzeba znaleźć te początki, bo tak jak mówię, my cały czas szukamy tych takich elementów, którymi można się pochwalić. I dlatego też zachęcamy Was, że jeśli takie przykłady macie, nawet jeśli to są takie tropy, to my nawet tym swoim maniactwie możemy próbować tam poskrobać. Tak, żeby pokazać ludziom, że to nie jest bajka o żelaznym wilku, tylko customer experience to jest kasa. Tak jak marketing jest kasa, tylko marketing to jest kasa wydana, która może się zwróci, może nie, tak? A customer experience to jest kasa wydana, którą można pokazać, bo ci klienci są, przychodzą i korzystają z usług, tak? I to nie marketing powoduje, że korzystają z usług, tylko obsługę.
Ja to widzę, tak? Trochę tak, że w Stanach... Ja to widzę tak, bo cały czas się porównujemy do Stanów, że tamte firmy się ścigają w tym, która pierwsza zrobi coś nowego i inaczej, a u nas jest cały czas tak, że zobaczmy, kto coś zrobi, czy to działa. Mhm. I to jest ta różnica, która jeszcze jest u nas. Jeżeli my nie zmienimy tego myślenia i nie odważymy się tego zrobić jako pierwsi i pokazać innym właśnie, dać im te przykłady, to cały czas będziemy czekać na te przykłady i to jeszcze będzie trwało bardzo długo, zanim my gdzieś pójdziemy dalej.
No ale InPost pokazał, że można być pierwszy. Ja zwrócę jeszcze uwagę na jedną rzecz. Powiedziałeś, że ja też troszeczkę mam przyjemność biegać gdzieś tam po obu Amerykach. I to jest troszeczkę tak, że oni, owszem, dla nich bardzo ważne jest, żeby jakby zafunkcjonować jako ten pierwszy, jako ten pionier, który prawdopodobnie zgarnie tą pierwszą śmietankę, zyska największą na początku przewagę rynkową. Tylko oni też mówią coś takiego, że zawsze z tyłu głowy mamy to, że od innowacji do imitacji
na naszym rynku jest bardzo krótko. To znaczy my coś wymyślimy, zgarniemy te pierwsze 20% rynku, ale liczymy już na palcach tygodnie, za chwileczkę, zanim zrobi ktoś coś bardzo podobnego. I teraz pytanie zawsze brzmi, co my musimy zrobić, gdzie jest wtedy ten kryterium sukcesu? To znaczy pojawia się produkt, który jest bliźniaczo podobny, skopiowany, trochę w innej formule, wiadomo, jakby pojawiony, to gdzie my teraz powinniśmy naszą przewagę budować? No i właśnie tu wchodzi obsługa klienta. Tak, bo co z tego, że my produkujemy co chwila innowacje, kiedy później nie umiemy utrzymać tej przewagi konkurencyjnej, no bo inni zauważają jakby w tym dobry biznes i próbują swój kawałek tortu wyrwać, więc też trzeba zwrócić uwagę na to, że wtedy jakby Amerykanie też mówią, ok, byliśmy pierwsi, tu mamy PR-owo fajny sukces, dużo zainteresowania, ale za chwileczkę ktoś to skopiuje, ulepszy, albo nam go odbierze, albo nie. Pytanie, gdzie będzie ten nasz unikalny właśnie związany z jakąś specyficzną właśnie kulturą organizacyjną, bo na tym
dokładnie kultura
zaposy, Bezosy i inne tam osobistości. Ale tak budowały jakby swój sukces. Nie?
Polecam wam w ogóle książkę Delivering Happy, czyli właśnie historia zaposa. Oni tam dosyć, on autor tej książki, a przy okazji Tony Hejsz, czyli Siech?
Po poznańsku Hejsz.
Kurczę, to jakoś było inaczej. Dobra. W każdym bądź razie on dosyć dokładnie opisuje właśnie, jak wyglądała jego cała ta historia. Prawdopodobnie spodziewałem się, że Miecho będzie od razu, a Miecho było dopiero chyba po 2/3 książki.
A musiałeś wydać parę dolarów.
Kurczę. Natomiast, co było ciekawe, oni po 10 latach tak naprawdę funkcjonowania zaposów postanowili, że zaczną się dzielić tą wiedzą, którą zdobyli. I zarząd, który był wtedy jeszcze przed Amazonem, czyli ten ostatni przed Amazonem zarząd, który był, nie chciał się na to zgodzić. Nie chciał się zgodzić właśnie pod tym, ze względu na to, że oni się obawiali, że ktoś będzie próbował skopiować tą, będzie się chciał jakby nauczyć na nich i ich dogoni. I wtedy on bardzo fajnie powiedział, że tak naprawdę nikt nie jest w stanie skopiować kultury organizacyjnej firmy. To jest coś, co jest unikalne i ona nie musi być lepsza albo gorsza, ona wystarczy, że będzie inna. I tu jest bardzo dużo do zrobienia tak naprawdę, bo pamiętacie, że jednym z tych elementów, fundamentu byli ludzie. Była kultura organizacyjna, ale są też motywowani ludzie, którzy wiedzą, po co są tam, gdzie są. Tu dużo do ostatnimi czasy się mówi o pracownikach call center, była cała, nie wiem jak to nazwać, afera, może nie afera, ale news związany z kształceniem. Ja uważam, że to jest początek czegoś bardzo dobrego i coś, co pokazuje, w którym kierunku to wszystko będzie szło, że tak jak na początku mówimy, że miałem wrócić jeszcze do tematu call center jako takiego. Call center to jest pewna struktura. Ta struktura może wyglądać inaczej. To, że ona się nazywa call center, to jest nazwa, to jest semantyka. Pamiętam, jak był taki moment w SMB, Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego, czy teraz Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. I kiedyś tam funkcjonowało coś, co się nazywało grupa telemarketingu. I ponieważ telemarketing okazało się, że brzmi źle, więc zaczęto wymyślać, jak inaczej tą nazwać grupę. I tak naprawdę najbardziej było, żeby ona nazywała się grupa contact center, no bo już wiecie, przecież nie ma już call center, teraz wszyscy są contact center. Ale się nazywa ostatecznie grupa call center, to znaczy grupy nie ma, ale...
Ale nazwa została.
Proszę?
Ale nazwa została.
Ale grupa call center, dlaczego? Bo contact center po prostu za twardo brzmiała i call center brzmi najzwyczajniej w świecie lepiej. W związku z tym to jest semantyka, natomiast to, co jest w środku, to jak pewnie spojrzymy na wasze organizacje, tak one są różne i każdy ma swój pomysł na to, żeby to robić... Nie wiem, czy lepiej, ale dobrze według własnego spojrzenia na to. Nie?
To ja proponuję tak, ponieważ część podcastową moglibyśmy zamknąć, nie zamknąć
tak,
dyskusji,
tak.
Ale łatwiej nam będzie rozmawiać bez mikrofonów. Po drugie, zostawmy taki niedosyt, że kto nie uczestniczy w dyskusji, to po prostu co se posłuchał, to se posłuchał. Może zawsze nas zamówić na przykład, możemy przyjechać, możemy powiedzieć, ale nie w tym rzecz. Także tą część tutaj postawimy kropkę. Ja tylko, żeby to ładnie wybrzmiało, to powiem, że mi się strasznie podobało to, co na końcu powiedzieliście o zaposie z jednego prostego powodu, bo zapos z tego, co świetnie wiemy, a jak ktoś nie wie, to się zaraz dowie, oni płacą ludziom na zasadzie albo-albo, tak? Czyli masz tu, przeszkoliłeś się, chcesz pracować w obsłudze, tu masz pieniądze, tu masz pracę. Co wybierasz? I to też trochę pokazuje, że to trzeba być klientomaniakiem, żeby pracować w zaposie, bo jak ktoś nie jest kleptomaniakiem, to bierze kasę i idzie gdzie indziej, tak? No bo jak ja bym dostał
albo
taką
ktoś chce, albo ktoś,
albo
nie
ktoś
chce.
Chce, albo ktoś nie chce. I ja pamiętam, że to zawsze był problem firm obsługowych, że tam pracowali ludzie, którzy nie lubili swojej pracy. Zresztą nie tylko firm obsługowych, bo to generalnie jest w ogóle problem firm złych. Że w dobrej firmie pracują ludzie, którzy chcą pracować, a w złych firmach pracują ludzie, którym się nie bardzo chce i te dobre firmy potrafią tych wyplenić i zostaje sobie takich. Myślę, że to jest jakaś tam prawda o obsłudze klienta, która fajnie się do celów podcastowych nada. Cieszę się, że też tutaj się pojawiły pomysły różne, które postaramy się z Maćkiem uporządkować. Co więcej, myślę, że jak wyłączymy mikrofony, to też będziemy jeszcze na ten temat mogli chwilę porozmawiać.
Tak jest, myślę, że wszyscy wtedy odetchną trochę, bo jest to jakaś tam sytuacja stresująca, rozumiem. My już się nauczyliśmy i ja pamiętam, że bardzo wiele osób, jak pierwszy raz rozmawiali, jakiś wywiad prowadziliśmy, o Jezu, jak to się swojego głosu słucha. I pierwsze moje odczucia były dokładnie te same. Próbowałem jakoś go zmienić tam różnymi metodami. Ostatecznie nic z tego nie wyszło.
Chwilę myślałem, że jest 18-letnią dziewczynką, ale...
Aż tak. Dobrze, słuchajcie, to bardzo wam dziękuję za wspólną audycję.
Historyczną. Super,
historyczną. Takiej drugiej już takiej nie będzie. No. I z Warszawy żegnają się Maciej Buś
i Piotr Merkel.